Ekonomizer. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, głęboko, głęboko w grudniu już tkwimy, a to czas świątecznych zakupów, wydawania pieniędzy i bardzo częstych rozmów wbrew pozorom o domowych budżetach, jak pieniądze to oczywiście także podatki. Dziś o różnych zmianach i nowościach podatkowych będę rozmawiał z zaproszonym do naszego studia gościem. No i w tej gorączce przedświątecznych przygotowań udało mi się wyciągnąć na naszego studia na pół godziny Małgorzatę Spychałę-Szuszczyńską z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
No i tak sobie pomyślałem, że najpierw te świeżynki musimy wrzucić, dlatego że, no tak jak mówię, są zakupy przedświąteczne, ale już musimy myśleć o tym, co nas w najbliższym czasie czeka i łatwo nam pewne ważne rzeczy mogą umknąć, które dotyczą, uwaga, uwaga, wszystkich podatników, czyli tak naprawdę wszystkich obywateli w tym kraju. Jedną z takich rzeczy jest tak zwany indywidualny rachunek podatkowy. Trochę o szczegółach poprosimy.
Zgadza się, rzeczywiście czas przedświąteczny sprawia, że skupiamy swoją uwagę na zupełnie innych obszarach i to jest oczywiste. Natomiast myślę, że to, o czym pan redaktor wspomina, to są takie zmiany i takie rozwiązania, które tak naprawdę mają nam ułatwić funkcjonowanie i realizowanie obowiązków podatkowych. Niewątpliwie mikrorachunek, o którym pan wspominał, jest właśnie taką usługą. Cóż to jest mikrorachunek? To jest nic innego jak, możemy powiedzieć, indywidualny rachunek podatkowy każdego z nas. A więc nie jest to rozwiązanie, które jest dedykowane tylko i wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą, bo wydawałoby się, że takie nam się tutaj rodzi skojarzenie.
Ten przedrostek mikro, tak? Czy
mikroprzedsiębiorca.
Nie, nie, proszę Państwa, to my wszyscy tutaj.
Absolutnie.
Mamy mikrorachunki.
Tak naprawdę ta zmiana jest zmianą sposobu dokonywania wpłat zobowiązań podatkowych.
No tak, bo zdarza się, że mamy zobowiązania. Nie tylko dostajemy różne pieniążki z fiskusu, ale przede wszystkim musimy zwrócić. A jak mamy niedobór tego, co powinniśmy zapłacić, to na ten rachunek właśnie.
Tak, to będą właśnie takie, powiedzmy, osobiste, indywidualne rachunki podatkowe, na które każdy z nas od 1 stycznia 2020 roku będzie dokonywał wpłat wszelkich zobowiązań podatkowych, które dotyczą trzech obszarów: podatku PIT, podatku CIT i podatku VAT. Pozostałe podatki, z którymi rzadziej mamy do czynienia, oczywiście pozostają na dotychczasowych zasadach. Natomiast te obszary, które najczęściej dotyczą podatników, a więc te trzy takie największe podatki, właśnie od 1 stycznia będą realizowane poprzez mikrorachunki.
To jeszcze dodajmy do tego ważne zastrzeżenie, że dotyczy to zarówno indywidualnych podatników, jak i podmiotów, płatników, prawda, pracodawców.
Tak,
którzy
naprawdę
też zyskują swój indywidualny mikrorachunek.
Dokładnie tak. To dotyczy każdego podatnika, niezależnie czy mówimy o osobie fizycznej, tak jak pan redaktor wspominał, a więc o takim Kowalskim przysłowiowym, który pracuje na umowę o pracę, ma swojego pracodawcy, który jest płatnikiem, jak i również osoby, która prowadzi jednoosobową działalność, prowadzi w ogóle działalność gospodarczą, czy również osób prawnych. Każdego podatnika ta zmiana będzie dotyczyć, natomiast w którym momencie jakby zderzymy się, czy też spotkamy się z tą koniecznością
zapłacenia,
a tym samym jakby pozyskania tej informacji na temat tego mojego indywidualnego rachunku podatkowego, oczywiście będzie różna.
No dobrze, ale tak próbuję do tego podejść od strony dociekliwości dziennikarskiej. Jest to trochę mnożenie bytów, bo do tej pory był rachunek Urzędu Skarbowego, no i po prostu na ten rachunek płaciliśmy tą należność, którą mieliśmy zapłacić.
Powiem panu redaktorowi, że wręcz odwrotnie. Myślę, że to jest właśnie ta jedna z tych wartości dodanych tego rozwiązania, tych udogodnień po stronie podatnika, dlatego że dotychczas swoje zobowiązania płaciliśmy po pierwsze do urzędu konkretnego, tak, właściwego, ze względu na przykład na miejsce zamieszkania, jeżeli mówimy o podatku dochodowym. Po drugie, musieliśmy wiedzieć na konkretnie jaki rachunek, dokonać takiej płatności, dlatego że dla każdego z podatków był odrębny rachunek.
Czyli nie tylko, że na konto urzędu, ale także ten urząd miał swoje dodatkowe jakby
tak,
osobne konto.
Bardzo często, jeżeli podatnicy na przykład zarówno byli podatnikami podatku dochodowego, jak i również podatku VAT, wpłacali to na dwa różne konta jednego tego samego na przykład urzędu i często zdarzało się, że dokonywali błędnych wpłat, czyli
tak to się
nie
mogło
na
pomylić.
Jakby nie na ten dedykowany odpowiedniemu zobowiązaniu konto. To wiązało się potem, że oczywiście trzeba było to wyjaśniać.
Odkręcać.
No może nie tyle odkręcać, ale czasami chcieliśmy na przykład w bardzo szybki sposób pozyskać jakieś zaświadczenie, a to czy mamy jakieś zaległości, czy też wszystkie swoje zobowiązania mamy jakby zrealizowane, jest bardzo ważne, żeby móc taki dokument wystawić przez Krajową Administrację Skarbową, więc niewątpliwie to uproszczenie, że my w tej chwili wszystko wpłacamy na jeden rachunek, niezależnie od tego, ile razy przeprowadzimy się, ile razy zmienimy urząd skarbowy.
Ten rachunek wędruje za nami.
Ten rachunek tak naprawdę z nami zawsze będzie wędrował i nie będzie miał to absolutnego odzwierciedlenia.
I tak jak powiedzieliśmy, jest zunifikowany, jeśli chodzi o te trzy rodzaje podatków.
Tak.
Nie ma osobnych
czyli
rzeczy.
No tak, i to błędnych to wpłat nie dokonujemy. Nie musimy pamiętać, że w przypadku właśnie zmiany właściwości ten numer rachunku ulega zmianie, bo po prostu to jest jeden nasz, tylko i wyłącznie nasz.
Czyli ta indywidualizacja tak naprawdę jest całkowita, ostateczna. To jest do końca życia, tak? Ja upewniam się.
Na ten moment tak. No trudno jest mi oczywiście mówić, jakie za 20-30 lat rozwiązania będą wprowadzane, bo to oczywiście w dużej mierze będzie wynikało od też oczekiwań, tak, podatników co do pewnych rozwiązań, a wiemy, że rozwój technologiczny ogromnie idzie do przodu, więc każdy rok stawia przed nami kolejne wyzwania, którym staramy się sprostać.
No podejrzewam, natomiast że może być taka sytuacja, że za parę lat podatnik przejdzie po prostu koło Urzędu Skarbowego, a chip, który będzie miał pod skórą, sprawi, że mu się wypika wszystkie informacje na ten temat. No, oczywiście fantazjujemy.
No, myślę, natomiast że nie zmierzamy absolutnie
krok
do takich rozwiązań.
Krok elektronizacji tak, usług jest coraz wyraźniejszy.
Tak, tym bardziej, że to też będzie miało przełożenie na usługę Twój e-PIT, która jest powiązana, a więc generując swoje zeznanie podatkowe, to już będzie powiązane z tym moim mikrorachunkiem, bo warto tutaj powiedzieć słuchaczom, że tak naprawdę ten rachunek my już mamy, tak? Tylko chodzi o to, żebyśmy poznali jego strukturę.
I zaraz powiemy, jak poznać ten swój mikrorachunek. Napięcie stopniujemy. Ja jeszcze muszę się cofnąć i zapytać o jedną rzecz. No bo tak mówię o tym, że musimy płacić. A najmilszą dla nas rzeczą jest to, kiedy to urząd skarbowy nam oddaje pieniądze z tytułu zwrotu podatkowego. Okazuje się, że to nie na mikrorachunek.
Nie, bo mikrorachunek dotyczy naszych zobowiązań.
Czyli
tak?
Tylko i wyłącznie
na nasze
płaty.
Osobiste konto, jeżeli nasze. Na przykład mówimy o rozliczaniu podatku dochodowego, tutaj te zasady nie ulegają zmianie, czyli tak jak dotychczas Urząd Skarbowy dokonywał zwrotu nadpłaconego podatku, tak nadal będzie w taki sam sposób to realizowane. Mikrorachunek dotyczy naszych zobowiązań, a więc tego kierunku, kiedy to my wpłacamy jakieś zobowiązanie do budżetu państwa poprzez Urząd Skarbowy.
Co w sytuacji, jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i mamy do oddania fiskusowi pieniądze, a każdy ma indywidualne konto.
Oczywiście.
Właśnie indywidualny rachunek podatkowy.
Tak. Nic prostszego. Pamiętajmy, że zeznanie podatkowe jest tak skonstruowane, że w swojej pierwszej części musimy jakby określić, który z małżonków będzie podatnikiem, natomiast który będzie współmałżonkiem. I tak jak zawsze przy okazji kampanii zeznań, jakby przypominamy, że tych wyborów dokonanych na samym początku musimy jakby ściśle trzymać się, rozliczając swój dochód i wyliczając podatek. Tutaj ta sama zasada obowiązuje, więc jeżeli podatnikiem jest, powiedzmy, nie wiem, żona, tak, a współmałżonkiem mąż, to jeżeli zsumujemy te wszystkie dochody i okaże się, że jest podatek do zapłaty, to wówczas taka kwota będzie wpłacana na mikrorachunek podatnika, a więc w tym przypadku
nie współmałżonka.
Tak.
Dobrze, to powiedzmy w takim razie, jak poznać ten nasz numer rachunku, który będzie potrzebny do tego, żebyśmy ewentualnie mogli się rozliczyć uczciwie z tego, co jesteśmy winni urzędowi.
Jego struktura jest dokładnie taka sama jak każdego rachunku bankowego, a więc składa się z 26 cyfr. Pobrać czy też wygenerować możemy to tylko i wyłącznie poprzez stronę, w sensie takim samodzielnym w domu, poprzez stronę portal podatkowy. Jest to jedyne miejsce i warto tutaj to mocno podkreślić, że i ze względu na bezpieczeństwo nie korzystamy z żadnych jakichś pobocznych serwisów czy innych narzędzi. Logujemy się po prostu na portal podatkowy i tam od razu widzimy informacje o generatorze. Klikając tak naprawdę kilka razy, wywołujemy tak ten nasz indywidualny rachunek bankowy i jego struktura, w zależności od tego, czy naszym identyfikatorem podatkowym będzie PESEL czy też NIP, to ta informacja właśnie z NIP-u i z PESEL-u, ona jest właśnie w części tego naszego indywidualnego
rachunku. Potem gdzieś zapisałem sobie ten rachunek? Czy...
Tak, no warto sobie gdzieś to, że tak powiem, zarchiwizować.
Bo bez tego numeru nie zapłacimy tych.
Tak,
tych
bo należności. Będzie on nam niewątpliwie potrzebny w każdej sytuacji w przyszłości po 1 stycznia, kiedy będziemy chcieli dokonać jakiejś wpłaty zobowiązań.
A jeśli z rozpędu zapłacimy jeszcze na konto Urzędu Skarbowego?
Według starych zasad.
Według starych zasad.
To musimy pamiętać, że taka wpłata będzie nieskuteczna, bo te konta już nie będą funkcjonowały po 1 stycznia i najprawdopodobniej ta wpłata wróci.
Aha, czyli dostaniemy pewnie sygnał z systemu, że konto nie istnieje.
W zależności od tego, jakie tutaj procedury placówki bankowe będą oczywiście proponowały swoim klientom, natomiast jakby z perspektywy podatkowej taka wpłata będzie nieskuteczna. A więc jeżeli mamy takie zobowiązania do zapłaty na początku roku, warto już teraz, może niekoniecznie dzisiaj, ale jeszcze przed 1 stycznia po prostu znaleźć chwilę, wejść na stronę, poznać tą strukturę tego naszego nowego numeru konta bankowego, bo ono będzie nam potrzebne, żeby po 1 stycznia móc zrealizować te swoje zobowiązania.
Możemy też to zrobić fizycznie?
Oczywiście, że tak, jak zawsze. Jak zawsze, co do zasady, bardzo dużo usług oczywiście jakby opiera się na informatyzacji, ale to nie oznacza, że nie można przyjść do Urzędu Skarbowego i przy wsparciu naszych ekspertów wygenerować taki indywidualny numer rachunku bankowego w dowolnym urzędzie skarbowym, w swoim, w którym się zazwyczaj rozliczaliśmy, czy w urzędzie, które akurat mamy blisko i mamy chwilę czasu, żeby to sobie zweryfikować. I podobna sytuacja, jeżeli już znamy tą strukturę naszego numeru rachunku bankowego, mamy wątpliwości, czy on jest poprawny, możemy zawsze przyjść i sprawdzić.
To jeszcze upewniam się ostatecznie w sytuacji, jeżeli mamy do zapłacenia, dopóki nie mamy do zapłacenia tego rachunku, to nie jest tak, że musimy na przykład do końca roku wygenerować sobie ten nasz mikrorachunek, tylko tak naprawdę będzie to potrzebne przy pierwszym obowiązku wobec państwa.
Tak, tak. Pojawiają się gdzieś tam takie informacje nieprawdziwe, że właśnie, że do końca roku jakoby jesteśmy zobowiązani taki rachunek sobie wygenerować, pozyskać. To są nieprawdziwe informacje, tak jak pan redaktor tutaj wspominał. Tak naprawdę będzie nam to potrzebne w momencie, kiedy będziemy chcieli dokonać takiej pierwszej płatności. Tak? Może to być 1 styczeń, bo mogą takie sytuacje oczywiście być, ale równie dobrze może być to na przykład ostatni dzień kwietnia, jeżeli będziemy rozliczać swój podatek dochodowy i okaże się z tego bilansu, że jednak mamy jeszcze do uregulowania jakąś niedopłatę. Choć tutaj też wprowadzono takie rozwiązania, które mają to naprawdę ułatwić tak bardzo, jak to jest możliwe, bo korzystając z usługi Twój e-PIT, tak naprawdę będzie to w pewnym sensie działo się automatycznie.
Dobrze, i tak powtarzamy. 3 podatki, inne zobowiązania finansowe według dotychczasowych zasad rozliczamy.
Tak, a więc PIT, czyli podatek dochodowy i VAT, podatek dochodowy zarówno ten od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. To są te takie 3 największe obszary, które tym nowym rozwiązaniom, czy tymi nowymi rozwiązaniami zostały objęte.
Dobrze, to porozmawiajmy o nowościach, które właściwie już obowiązują. od kilku miesięcy, ale tak naprawdę narobiły tyle zamieszań, że są obecne w mediach, mam wrażenie, codziennie. Choćby słynny brak PIT-u dla młodych. Ta ulga, która sprawia, że w podatku dochodowym od osób fizycznych do 26 roku życia było dużo protestów, że samorządy z tego powodu mogą mieć mniejsze wpływy budżetowe. Tym się dzisiaj nie będziemy zajmowali. Chcę jeszcze raz przypomnieć, jak te zasady wyglądają, bo tak naprawdę dopiero teraz przyjdzie do takich rozliczeń, prawda, jeśli chodzi o tych ludzi młodych. Przypomnijmy to.
Zgadza się, szczególnie jeżeli ktoś nie poinformował swojego pracodawcy o tym, że chce już korzystać z tej możliwości od sierpnia, więc od tego momentu, kiedy te przepisy zaczęły obowiązywać, to tak naprawdę będzie mógł to skonsumować przy rozliczeniu podatku dochodowego, bo będzie to po prostu potraktowane jako zwrot. Rzeczywiście jest to ulga, która jest dedykowana osobom do 26 roku życia, przy czym pamiętajmy, że jest też jakby drugi warunek postawiony przez ustawodawcę, że nie dotyczy to każdych dochodów, czyli niezależnie od tego, ile ich osiągniemy, to, że tak powiem, zwolnieni jesteśmy z podatku dochodowego. Tutaj ustawodawca ustanowił granicę 85 528 zł. To jest ta taka magiczna...
W skali roku oczywiście.
Tak, granica. I dopiero dochody, które będą przekraczały tą kwotę, od tych dochodów będziemy dopiero płacić podatek dochodowy, czyli wszystko to, co będzie nadwyżką ponad te 85 528 zł, będzie opodatkowane według skali.
Tak naprawdę te przepisy obowiązują od 1 sierpnia kończącego się roku, czyli chodzi o kilka miesięcy tego roku, z których mogą skorzystać ci młodzi ludzie do 26 roku.
Znaczy nie tyle mogą, co już korzystają, tak? Natomiast z uwagi na to, że ustawodawca dał taką możliwość, że można było już na tym etapie, czyli w roku 2019, poinformować swojego pracodawcę, że ja już od tego momentu chcę korzystać z tego zwolnienia, a więc pracodawca nie pobiera już zaliczek na poczet podatku dochodowego. Bądź też, tak jak wspominałam, dopiero przy rozliczeniu podatku dochodowego, czyli przyszły rok, będziemy mogli to sobie rozliczyć i w postaci zwrotu po prostu odzyskać te kwoty. Ministerstwo szacuje, że ta zmiana obejmie około 2 miliona Polaków. I rzeczywiście z takich symulacji dokonanych możemy powiedzieć, że jeżeli na przykład mamy osobę, która pracuje w oparciu o umowę o pracę i zarabia na przykład 4800 zł brutto,
no właśnie, jakie to będą korzyści?
Miesięcznie, to w ciągu roku zyskuje, można by powiedzieć, prawie równo wartość tego swojego wynagrodzenia, bo to jest to kwota około 4300 zł.
Tak śmieliśmy się przed wejściem do programu, że to taka trzynastka dla młodych ludzi niemalże.
No można i również i w ten sposób na to zerknąć, natomiast no, jest to na pewno kwota, która ten nasz budżet miesięczny, która będzie ważna dla budżetu miesięcznego.
Czy coś tutaj powinniśmy dodać takiego od strony formalnej, co jest na przykład ważne dla płatników?
Nie, pamiętajmy tylko, że już od 2020 roku nie musimy informować pracodawcy, bo po prostu pracodawca już nie będzie pobierał tej zaliczki. W przypadku tych osób, które spełniają ten wymóg wieku, czyli do 26 roku życia.
No tak, ale PIT-u nie płacimy, no ale pozostają jeszcze inne zobowiązania, które uregulować musimy. To nie jest tak, że to brutto będzie całkowicie w naszych kieszeniach. Naszych, no, 26-latków, no już niestety nie ja.
Tak, pozostałe zobowiązania oczywiście pozostają bez zmian. To, że jesteśmy objęci ulgą, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, no nie jakby, nie oznacza, że z wszelkich zobowiązań wobec Skarbu Państwa jesteśmy zwolnieni, bo tak jak pan redaktor wskazał, te pozostałe wpłaty, które pracodawca nasz jakby dokonuje w naszym imieniu w ciągu roku, oczywiście będą pobierane.
Mam takie wrażenie, że w obecnych czasach kwestie podatkowe bardzo tak sprzęgają się z tematami bieżącymi, aktualnymi. Często to, co się dzieje w Polsce, ale także w świecie, ma wpływ także trochę na to, co się dzieje w świecie podatków. Bardzo dużo mówimy o zmianach klimatycznych, o globalnym ociepleniu, o ekologicznych źródłach energii. No i ma to także swoje odbicie, choćby w uldze termomodernizacyjnej, którą państwo oferuje i Urząd Skarbowy tej uldze mówi tak.
Tak, rzeczywiście to jest też nowość. Sporo osób pyta się w urzędach skarbowych właśnie, jakie są zasady i w jaki sposób można skorzystać z tego odliczenia. Rzeczywiście ustawodawca przewidział możliwość takiego odliczenia. Tak jak pan redaktor wspominał, jest to ulga termomodernizacyjna, która ma zachęcać nas do tego, żeby inwestować w swoje mieszkania, w sensie budynki, tak, bo tu musimy być precyzyjni i podnosić te parametry, które oczywiście no, mają związek z ekologią. Co tutaj należy podkreślić, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynku będącego w budowie, tak? Bo tak jak sama nazwa
czyli tak, że
wskazuje...
Czyli projektujemy sobie, że będzie tam na przykład tak, instalacja fotowoltaiczna.
To nie jest termomodernizacja. Termomodernizacja mamy do czynienia z nią wówczas, kiedy jesteśmy właśnie właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego i planujemy takie właśnie przedsięwzięcie, które ma zmniejszyć na przykład zapotrzebowanie na energię dostarczaną na przykład na potrzeby ogrzewania, zmniejszenie strat energii, tak, czyli docieplanie. Dokładnie.
To czy może też być na przykład zmiana źródła ciepła?
I chociażby zmiana źródła ciepła na przykład na źródła odnawialne. Także tutaj tych możliwości jest wiele, natomiast musimy tutaj podkreślić, że mówimy tutaj ciągle o termomodernizacji, a więc o tym, że te parametry tego budynku mieszkalnego zmieniamy, natomiast nie dotyczy to sytuacji takiej, kiedy budynek jest w budowie. O czym powinniśmy wiedzieć, że nie będziemy tutaj mówić o każdym materiale. Musimy tutaj sięgnąć do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju, który stworzył taki wykaz właśnie materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które objęte są tą ulgą termomodernizacyjną. To po pierwsze. Po drugie, musimy dysponować oczywiście odpowiednimi dokumentami, które będą potwierdzały, że wydatki zostały poniesione. Kolejny warunek. Ulga jest rozliczana w okresie 3-letnim, tak? I ostatnia rzecz, o której
czyli
powinniśmy...
Czyli 3-letnim od momentu, kiedy złożyliśmy wniosek o nią, tak?
To znaczy nawet nie tyle wniosek, gdzie zaczęliśmy ponosić pierwsze wydatki, aha, tak? Bo te dokumenty sobie oczywiście zbieramy. To jest podobnie jak mieliśmy kiedyś ulgę remontową, tak? Tylko, że jakby z innego wykazu surowców korzystaliśmy i nieco inny jej charakter był. Natomiast ona opierała się na tych samych, mniej więcej na tych samych zasadach, czyli ponosiliśmy wydatek, tak? Mieliśmy odpowiednie dokumenty, musieliśmy pamiętać o tym okresie 3-letnim. Ustawodawca również przewidział tutaj limit, to jest ten ostatni jakby ważny warunek, że w ciągu tych 3 lat możemy jako podatnik rozliczyć do kwoty 53 000 złotych. Tutaj ustawodawca właśnie wprowadził ten limit. I również dotyczy to wydatków, które ponosiliśmy przed 1 stycznia 2019 roku. Czyli jeżeli mamy na przykład
takie... O ile się
takie,
załapiemy pewnie na ten czas.
Tylko musimy pamiętać, że jesteśmy objęci tym 3-letnim okresem. I co jest istotne, w przypadku współmałżonków limit ten się w pewnym sensie sumuje, bo każdy z nich ma prawo do tej ulgi 53 000 złotych. Przy czym musimy pamiętać, że jeżeli jeden z współmałżonków skorzystał już z pewnych dokumentów, czyli już rozliczył te faktury, no to nie oznacza to, że żona ma prawo drugi raz z tych samych dokumentów finansowych skorzystać.
A co w sytuacji, jeżeli korzystam z dofinansowania środków publicznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki? Czy ja mogę odliczyć sobie tę inwestycję?
W ramach tej ulgi możemy rozliczać tylko takie wydatki, które nie zostały sfinansowane bądź też dofinansowane z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest ten warunek, bądź też nie zostały zaliczone na przykład do kosztów uzyskania przychodu przez podatnika, tak? No bo to by oznaczało, że jakby dwukrotnie korzystam z tych samych odliczeń.
Jeszcze inne zmiany podatkowe odczujemy niedługo ze względu na obniżkę podatku. Ale to nie tylko kwestia ludzi młodych do 26 roku życia, bo tak naprawdę tę obniżkę podatków odczuwamy, czy będziemy już odczuwali za chwileczkę my wszyscy w innych wymiarach naszych zeznań podatkowych.
Tak, ministerstwo szacuje, że około 25 milionów podatników również zyska dzięki obniżeniu podstawowej stawki w podatku dochodowym PIT z 18 na 17%. To jest na pewno ta pierwsza taka rzecz, o której warto wspomnieć. A dodatkowo pamiętajmy, że dla osób pracujących dwukrotnie podniesiono koszty uzyskania przychodów, więc to też na pewno
zwiększona ulga.
Odczujemy w rozliczaniu podatku dochodowym, porównując to do roku poprzedniego.
Tylko że to zobaczymy dopiero w przyszłym roku, prawda? Kiedy te nasze zeznania podatkowe się
wygenerują. De facto już pracodawca powinien, tak? O ten jeden punkt procentowy za te ostatnie miesiące, tak jak te przepisy weszły w życie, już odczuć. Natomiast na pewno będziemy to mogli zauważyć w swoim zeznaniu rocznym.
Czy możemy to potraktować jako taki mały prezent pod choinkę?
No, ja myślę, że i Krajowa Administracja Skarbowa, i urzędy skarbowe realizujące tak wiele zadań zawsze starają się, żeby tutaj wspierać podatników, bo taka jest też nasza rola wobec mieszkańców, wobec Polaków, bym powiedziała.
No to pomocnicy Świętego Mikołaja w tym roku.
I niewątpliwie na pewno ten przyszły rok też będzie takim czasem, gdzie te usługi będą na pewno rozwijane, tak aby było coraz prościej i łatwiej.
Niech to będzie dobry rok dla nas wszystkich.
A ja, korzystając z okazji, wszystkim słuchaczom w imieniu Krajowej Administracji Skarbowej życzę pięknych, spokojnych, zdrowych świąt, takich rodzinnych, pachnących choinką, i żeby to był taki czas, żeby właśnie odpocząć w gronie
i na chwilę nie mówić o
pieniądzach osób.
A ja dołączam do tych życzeń. Kłaniam się Państwu nisko. Spokojnego, dobrego na razie wieczoru, a potem oczywiście tego przyszłego tygodnia świątecznego. Wszystkiego dobrego. Ekonomizer.